Radio Maria, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Gorąco witamy i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maria. Państwa zapraszamy na wieczorne rozmowy niedokończone przed mikrofonem. Wita się z Państwem ojciec Piotr. Bardzo gorąco i serdecznie witamy także gości naszego dzisiejszego spotkania. Pani redaktor Anita Gargas. Szczęść Boże, pani redaktor.
Szczęść
witamy
Boże,
pięknie.
Witam serdecznie.
I pan redaktor Jan Pośpieszalski. Panie redaktorze, witamy i pozdrawiamy.
Szczęść Boże.
Kontynuujemy tematykę naszego spotkania, którą podjęliśmy w pierwszej części naszego spotkania w telewizji Trwam i w Radiu Maryja. Wysłuchanie publiczne w Brukseli, kontynuacja, może inaczej by trzeba było zapytać, jaki jest autentyczny i rzeczywisty stan rynku medialnego w Polsce, bo de facto w ostatnim czasie wiele niepokojów, które dotyczą nie tylko telewizji Trwam, ale często mówimy o zagrożeniu mediów niezależnych, mówimy o zagrożeniu wolności słowa, zatem pytamy się odwrotnie, co takiego w Polsce się dzieje, że te fundamentalne rzeczywistości, które powinny być zagwarantowane w państwie wolnym, demokratycznym, są zagrożone.
Trochę trudno mi mówić w momencie, kiedy negocjuję i podpisuję, czy jestem w trakcie ustalania warunków współpracy z telewizją publiczną. Jestem jednym z nielicznych dziennikarzy, którzy z tego środowiska, nazwijmy to o takim mocnym rodowodzie niepodległościowo-patriotycznym, że niezależnym chcą i mają szansę, czy mają tą wyjątkową możliwość jeszcze pojawiania się w telewizji publicznej. Tak było do czerwca, do 7 czerwca, kiedy wyemitowaliśmy ostatni program. I takie są nadzieje. Oczywiście nie wiem, jak to będzie. Nie mam umowy do tej pory podpisanej. Ta umowa jest zagrożona. Warunki, które zostały nam zaproponowane, są radykalnie gorsze od innych dziennikarzy, którzy rozpoczynają, ale już pracują w telewizji publicznej. Mówię radykalnie gorsze, radykalnie niesymetryczne i nieproporcjonalnie mniej korzystne. O, może tak. Ale prowadzę te rozmowy. I otóż mówienie o tym, że mówienie w ogóle o rynku medialnym, to jest trudne, bo de facto jeszcze ciągle tą szansę pojawienia się w telewizji publicznej mam. Czyli jeszcze nie jest nic przesądzone. Żyjemy w systemie, który się domyka. No, problemy, jakie ma telewizja Trwam, o których głośno jest przynajmniej od roku, są czymś zupełnie wyjątkowym, co pokazuje nam... Nic tak dobrze nie obrazuje stanu demokracji w Polsce właśnie jak kwestia mediów. Tu media są jednym z fundamentów demokratycznego ładu i brak symetrii, brak proporcji, brak równowagi w tym systemie medialnym mści się na życiu państwa. I to nie jest... To nie mówię dlatego, że akurat środowisko, które mi jest bliskie, mówię o dziennikarzach niezależnych, tak jak środowisko Gazety Polskiej, czy portalu wpolice.pl, czy dawni ludzie, którzy tworzyli ten najlepszy zespół dziennikarzy Rzeczpospolitej, jak Bronek Wilczny, jak Rafał Ziemkiewicz, jak Piotr Semka, jak Cezary Gmys, są w tej chwili poza mediami publicznymi, czy poza telewizją publiczną. Ale mówię to również jako zwykły obywatel i wyborca. Otóż państwo, które nie ma systemów, sprawnego systemu kontroli władzy, funkcjonuje tak, że ta władza się degeneruje. Zdegenerowana władza, jaka by ona nie była, czy bardziej prawicowa, czy lewicowa, to nie chodzi o szyldy partyjne, tylko pewną naturalny mechanizm ludzkich słabości, tak? Władza, bez której nie patrzy się na ręce, ulega deprawacji, degeneracji i w związku z tym nie ma możliwości żyć, to znaczy doprowadza to państwo do dysfunkcjonalnego działania, tak? To działanie dysfunkcyjne, gdzie nie działają dobrze instytucje, uniemożliwia modernizację państwa. Wszyscy my również, być może to ta narracja bardzo bliska jest wyborcom Donalda Tuska, marzą o życiu w nowoczesnym, zmodernizowanym państwie. No na miłość Boga, z tą ekipą, z ludźmi, którzy tak postępują z wolnością słowa, jak postępuje ekipa, ten aparat władzy, który dzisiaj niepodzielnie zawłaszczył czy ukradł wszystkie instytucje państwa, z tą ekipą tego państwa, naszego kraju, naszej ojczyzny nigdy nie zmodernizujemy. Zapomnijcie o tym, że będziecie żyli w nowoczesnym, bezpiecznym, porządnym państwie w momencie, kiedy media nie będą spełniały swojej roli.
Pani redaktor Anita Gargas, pani redaktor, co ważne jeszcze
jeśli
także...
Można, bo tutaj chciałam nawiązać do tego, co powiedział Janek. Janek zobrazował nam sytuację w skrócie, która polega na tym, że walczymy, my jako ci, którzy reprezentują obóz, powiedzmy, dziennikarzy krytycznie nastawionych do władzy, walczy o kilkadziesiąt minut raz w tygodniu w TVP Info, w godzinach jakichś późno wieczornych, bo poza tym jedynym okienkiem, w zasadzie my, dziennikarze tego obozu właśnie, nie mamy dostępu do telewizji publicznej. Ja nie pamiętam, kiedy dziennikarz albo Gazety Polskiej, albo Gazety Polskiej Codziennej, albo Nowego Państwa, albo Niezależnej.pl miał szansę podzielić się swoimi komentarzami w programach publicystycznych przeznaczonymi wyłącznie na to w telewizji publicznej. To znaczy, nie pamiętam sytuacji od wielu lat, kiedy by dziennikarze naszego koncernu mieli szansę wystąpić i przekazać opinii publicznej to, co myśli spora grupa, czy co ustaliła spora grupa dziennikarzy. Ja przypomnę, że Gazeta Polska i inne media tego koncernu to nie są jakieś niszowe media. Zarówno Gazeta Polska, jest to tygodnik, który już utrwalił swoją pozycję na rynku, jest tygodnikiem opiniotwórczym, jak i Gazeta Polska Codzienna, która powstała niedawno, ale już wiadomo, że umacnia swoją pozycję wśród dzienników.
Jako jedna z niewielu notuje wzrost sprzedaży, tak? Jako jedyna chyba na rynku.
Na pewno tak znaczący wzrost sprzedaży, bo to jest przy totalnych spadkach, to parę procent wzrostu to jest naprawdę dużo.
Prawie 10.
Prawie 10, tak. I proszę sobie wyobrazić, że do telewizji publicznej potrafią być zapraszani przedstawiciele przeróżnych mediów, nawet takich, które mają nakłady, na przykład gazety mają nakłady po parę tysięcy egzemplarzy i potrafią być wręcz stałymi bywalcami.
I są ekspertami, pani redaktor.
Tak, ekspertami. Natomiast my już nie pamiętam, kiedy byliśmy zaproszeni. Ale to, jak rozumiem, dotyczy innych mediów, na przykład nasz dziennik. Ja też nie widzę, żeby nasz dziennik był obecny w programach komentatorskich.
Czy w przeglądach prasy, tak?
Więc to jest jedna rzecz, ale ojciec zapytał o to, jaka jest sytuacja w tej chwili na rynku mediów. No więc przypomnijmy, że tak. Z jednej strony mamy media, których właścicielami są koncerny niemieckie. Z drugiej strony mamy media, których kapitał założycielski pochodził z bardzo mętnych interesów robionych przez dawne komunistyczne służby, czy to w Polsce, czy za granicą. Poza tym istnieją małe, mniejsze koncerniki typu Gazeta Polska, które są wycinane. Jedynymi elektronicznymi mediami, które wyłamują się z tego ustabilizowanego podziału na rynku medialnym jest właśnie Radio Maryja i Telewizja Trwam. I tu jest pies pogrzebany. Telewizja Trwam dzięki multiplexowi może przełamać monopol, jaki mają tamte media, monopol, który może spowodować, że to kłamstwo, które tak systematycznie jest sączone przez media elektroniczne do opinii publicznej, będzie miało przeciwwagę. Oczywiście w tej chwili istnieje jeszcze internet, który jest kapitalnym narzędziem komunikacji między społecznościami, ale także politycy mają szansę komunikacji ze społeczeństwem z pominięciem tych dotychczasowych monopolistów. I internet jest tym medium, które uczy samodzielnego myślenia, bo nie da się go zainfekować jakimiś tezami narzuconymi z góry. Zawsze w internecie można znaleźć opinie, które są niezależne. I osoba, która ma trochę oleju w głowie, potrafi wyciągnąć z tego wnioski. Prawdopodobnie dlatego tylu młodych ludzi, co jest ewenementem, zaczyna sympatyzować z PiS-em. Kiedyś to...
Albo przynajmniej nie daje się nabierać na bajer...
Ale są badania takie socjologiczne, które mówią, że niespodziewanie, bo 1/4 młodych ludzi, gdyby miała głosować, to by głosowała na PiS. To jest pierwszy raz tak...
I dlatego, pani redaktor, także chciano zacząć i rozpocząć batalię pełnej kontroli nad internetem w Polsce. Zatem zauważono tą ogromną i znaczącą rolę mediów związanych bezpośrednio z przekazem internetowym.
Tak jest. A drugie zagrożenie poza internetem.
Zagrożenie dla obozu władzy, bo to jest szansa dla demokracji, dla tych, którzy pragną wolności.
To było to, co wiąże się z taką erupcją patriotyzmu. Ja to nazywam takim spontanicznym patriotyzmem. Nie wiem, czy wiąże się to z 10 kwietnia 2010. Niewątpliwie od tego czasu obserwujemy duży duch patriotyczny w społeczeństwie. Prawdopodobnie dlatego, ja już to mówiłam w telewizji Trwam, ale powtórzę, bo nigdy za wiele. Prawdopodobnie dlatego obóz rządzący postanowił ten patriotyzm, taki spontaniczny, niekontrolowalny, skanalizować. I proponuje nam w zamian coś zastępczego, produkt zastępczy, można to nazwać patriotyzmem stadionowym, czy jakkolwiek inaczej, albo tak jak to ujął Kazimierz Kuc, patriotyzm bez ofiar, albo patriotyzm zapomnienia, to jest z kolei bardzo trafne pojęcie ukute przez profesora Andrzeja Nowaka. Ten patriotyzm zastępczy sprowadza się do tego, że można, owszem, sobie tam pofikać, pomachać flagami i śpiewać hymny na stadionach, czyli w obrębie na stadionach albo na imprezach, które są kontrolowane przez rząd. Natomiast jeśli ktoś poszedłby na demonstrację z okazji 11 listopada, organizowaną przez środowiska niepodległościowe czy narodowe, to już wtedy będzie nazywany neonazistą, faszystą przynajmniej, a na pewno oszołomem. I tak jak to Janek już opowiadał w telewizji Trwam, chętnie skorzysta się z pomocy niemieckich bojówkarzy, żeby z takimi patriotami się rozprawić.
Bo ci, jak wiadomo, antyfaszyzm mają wyssany z mlekiem babci albo matki.
Tak. Dlaczego mówię o patriotyzmie? Bo ten patriotyzm, a właśnie taki niekontrolowany, który możemy obserwować jego wzrastanie, jest zagrożeniem takim jak internet dla władzy. Zagrożeniem, które trzeba też z góry okiełznać. I między innymi stąd powstała ustawa o zgromadzeniach, takie, a nie inne zapisy, które faktycznie paraliżują możliwość organizowania jakichkolwiek niezależnych imprez tego typu, demonstracji tego typu. A dlaczego władza to robi? Ano dlatego, że przewiduje to, czego jeszcze my sami nie czujemy. To znaczy przewiduje, że społeczeństwo może być na tyle silne i zdeterminowane, że będzie chciało użyć tej siły do zmiany rządu. A na to oczywiście ta władza nie będzie chciała pozwolić.
I do tego ten bardzo ważny element dotyczący także batalii przeciwko dyskryminacji telewizji TVN, bo otóż przed nami, przed społeczeństwem, przed obywatelami staje przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jego dygnitarze, przed społeczeństwem, które już bardzo jasno i klarownie w liczbie około 2,5 miliona złożyło swój podpis, oddało swój PESEL, swój adres zamieszkania i powiedziało, że najzwyczajniej w świecie, tak jak w państwie demokratycznym przystało, chcą mieć dostęp do telewizji TVN i staje przewodniczący przed narodem i mówi, drodzy Państwa, co wy chcecie? Przecież wy macie 15 minut między niebem i ziemią w pierwszym programie telewizji polskiej, program katolicki, macie od czasu do czasu jakiś film telewizji publicznej, czy też w innym kanale katolickim. Przecież to powinno wam, katolikom, wystarczyć. A dzisiaj widzimy bardzo jednoznacznie, że także społeczeństwo zaczyna czuć pewną atmosferę, która panuje w społeczeństwie, że to po prostu już nie wystarczy, aby zawalczyć o rzetelne, autonomiczne społeczeństwo w państwie demokratycznym.
No nie tylko, no to też pokazuje ta postawa, którą tutaj ojciec przywołuje, jasno obrazuje albo udowadnia, jak jest obraz, albo jak pojmuje rolę chrześcijan w społeczeństwie, czy w życiu osoba przewodniczącego, znaczy ktoś taki, czy w ogóle ta formacja, czy ten typ ludzi. Jaki rodzaj myślenia im przysługuje? Otóż katolicyzm, chrześcijaństwo ma się ograniczyć do pewnej sumy informacji lub zjawisk dotyczących życia liturgicznego i takiego okolicznościowego, że tu było jakieś poświęcenie, tu może jakaś pielgrzymka i to też w miarę w wersji ograniczonej, bo już nie daj Boże madryckie dni młodzieży nie zasługują na to, żeby telewizja publiczna pochyliła się nad tym tematem, zająknęła się czy cokolwiek pokazała. Tak jak ten wielki żywioł, który dzisiaj funkcjonuje w całej Polsce. Mówimy to w sierpniu, w dniu dziś, wczoraj, jutro na Jasną Górę docierają kolejne grupy pielgrzymów ze śpiewem, z modlitwą. Te rekolekcje w drodze utrudzonych ludzi w kurzu, w znoju, w słońcu, z plecakami są pewnym fenomenem polskiej religijności, polskiej postawy tożsamościowej również. Ja nie widziałem, żeby media publiczne zbyt pochylały się. No oczywiście wyjście warszawskie jest zauważane, bo to z Jasnej ulicy, czyli tam, gdzie mieści się telewizyjna agencja informacyjna, przelecieć z kamerą na krakowskie przedmieście, to jest 4 minuty, to tyle trudno można sobie zadać, zainwestować gigantyczną pracę redakcyjną. Otóż Jan Dworak chciałby widzieć katolików jako tych, którzy się modlą najchętniej w Świątyni Opatrzności lub w okolicach jej. Już na Jasnej Górze gorzej, na Wawelu broń Boże i koniec, tak? To znaczy chrześcijaństwo ma być tą postawą pewnego rytuału. Natomiast czym jest, gdzie jest fenomen Radia Maryja i Telewizji Trwam? Środowiska, które wy, ojcowie redemptoryści, stworzyliście wokół własnych inicjatyw od wielu lat. Albo inaczej, środowisk, do których wy przyszliście, bo one były cały czas w Polsce, tylko wy je dostrzegliście, potrafiliście z genialną wrażliwością dostrzec tą wielką potrzebę społeczną, religijną i duchową, jaka istniała jako potencjał wspólnoty w narodzie. Otóż to jest pojmowanie chrześcijaństwa również w swoim zaangażowaniu społecznym. Również w tym, że widzieć bliźniego w drugim człowieku, zapytać się o jego troskę, o jego radości, aspiracje, bóle, niepokoje, tęsknoty, problemy, marzenia i próbować albo dzielić się z tym, albo przynajmniej go wysłuchać, tak? I wśród tych aspiracji tego bliźniego jest również życie w wolnym kraju. To jest troska chociażby o takie proste rzeczy, jak lasy państwowe, troskę o czystość naszej przyrody, o ekologię pojmowaną jako niezgoda na gazyfikację, jako zagazowywanie wnętrza naszego terytorium, żeby wtłaczać tam jakieś brudy, syfy i tak dalej, za przeproszeniem mówiąc. To jest również walka o to, aby były, nie wiem, inicjatywa Dobre Media. Przecież Lucyna Podhalicz i kiedyś, wiele lat temu, właśnie dzięki środowiskom Radia Maryja zebrała 200 tysięcy podpisów pod projektem ustawy o dobrych mediach, żeby te piktogramy ostrzegające związane z treściami przekazywanymi na ekranach wobec dzieci i tak dalej, i tak dalej. To jest ten żywioł społeczny, który w katolikach drzemie, którzy mówią, okej, naszym ojczyzną jest ojczyzna niebieska, ale dopóki żyjemy na ziemi, to mamy również wobec tej wspólnoty, nas wszystkich wzajemnie, swoje zobowiązania. Chcemy żyć dobrze, chcemy żyć w prawdzie, chcemy żyć hendogo, chcemy żyć po gospodarsku. Interesujemy się tym, co wokół nas się dzieje. I ten moment, o to jest za dużo. To znaczy, katolicy owszem, niech święcą, kadzą i ewentualnie biją pokłony, natomiast nie daj Boże, żeby zainteresowali się życiem wokół siebie i chcieli to życie naprawiać, albo żeby ono było godne chrześcijanina.
Czyli panie redaktorze, ponownie zakrystia i kruchta.
Tak, tak. To, i to zaangażowanie, moim zdaniem, to zaangażowanie, ta wielka walka o prawdę, to zaangażowanie chociażby w wyjaśnianie okoliczności tragedii smoleńskiej, przecież te 400 tysięcy podpisów pod powołaniem Międzynarodowej Komisji Śledczej pewnie nie byłoby zebrane, gdyby nie zaangażowanie również i Radia Maria, i Telewizji Trwam, i środowisk, które zbierały te podpisy. To co pokazuje? Pokazuje, że tu, że ojcowie redemptoryści potrafili uruchomić albo skanalizować pewien nieprawdopodobnie żywotny potencjał społeczny ludzi, którzy przez ostatnie 22 lata poczuli się odtrąceni, wykluczeni, zepchnięci na margines, o których najchętniej by zapomniano. Ta obecność wasza w różnych miejscach i to medium, które dociera do wielu rodzin polskich, do wielu domów, w najbardziej odległych zakątkach, nie tylko naszej ojczyzny, ale i świata, które integruje Polonię, to jest to, co przeraża obóz pana Dworaka, co ten aparat władzy naprawdę poważnie niepokoi. I moim zdaniem dlatego ta niechęć w przyznaniu Telewizji Trwam równego prawa jak takim, jak innym podmiotom.
Ja tu jeszcze dorzucę, co jeszcze się może nie podobać w Telewizji Trwam. Ano to, że ta telewizja promuje polskość, stoi na straży polskości. To jest coś, co się temu rządowi nie może podobać. Rządowi, który w zasadzie nie wiadomo, czyje interesy tutaj, czyich interesów pilnuje. Z jednej strony na pewno interesów Moskwy, przynajmniej jeśli chodzi o na przykład sprawę smoleńską. Z drugiej strony interesy Berlina czy Brukseli. Tymczasem Telewizja Trwam uczy polskości. Polskość to integracja. Środowiska związane z rządem, z Platformą Obywatelską, tak naprawdę to środowiska, dla których integracja nie ma takiego znaczenia. Oni już myślą o jakiejś ponadnarodowej strukturze. Przecież to mówił już Radosław Sikorski, jakie są plany tego rządu. Ponadnarodowa struktura, która być może będzie zarządzana gdzieś w okolicach Berlina. Telewizja Trwam nie podoba się również z innego względu. Poza tymi sprawami, które tu już opisał Janek, na swojej antenie promuje czy przekazuje wartości, informacje, które są związane z pewnymi społecznymi aspektami naszego życia, a także ze sprawami, którymi żyje społeczeństwo, natomiast to społeczeństwo nie może dowiedzieć się o tych kwestiach gdzie indziej. I tutaj przywołana już przeze mnie sprawa katastrofy smoleńskiej jest takim najlepszym przykładem. Naprawdę jest to nie do pomyślenia w żadnym kraju chyba, europejskim czy w Ameryce, w krajach zachodniej demokracji, żeby śmierć prezydenta w zasadzie nie istniała, okoliczności śmierci prezydenta w zasadzie nie istniały w mediach, poza właśnie Telewizją Trwam, Radiem Maria, czy mediami, które tu reprezentujemy. To jest nie do pomyślenia, żeby w 2 lata po śmierci głowy państwa nikt nie wspominał o tej sprawie, mimo że ona nie jest wyjaśniona, bo nie jest. Przecież to jest oczywiste chyba dla nas wszystkich. I telewizja, która patrzy władzy na ręce, no, dla tej władzy nie może być miła. A Jan Dworak, to musimy pamiętać, on był członkiem Platformy Obywatelskiej. Wyrósł z niej. Oczywiście Janek opowiedział w telewizji Trwam historię Jana Dworaka, kiedy był wiceprezesem Radiokomitetu, razem zresztą z Lwem Rywinem, wtedy kiedy szefem...
Tak mało kto o tym pamięta. Dzisiaj my, obserwując Jana Dworaka, dziwimy się, no jak to porządny katolik z takiej pięknej, patriotycznej rodziny. Mało kto pamięta, że po zmianie władzy w 89 roku, kiedy zamiast komunistycznej propagandowej tuby, jaką był Radiokomitet, pojawiła się szansa zbudowania jakiegoś innego medium, innej instytucji, no instytucji, którą dzisiaj nazywamy telewizją publiczną, to prezesem tejże, pierwszym prezesem niekomunistycznym był współpracownik tajnych, zarejestrowany jako współpracownik tajnych komunistycznych służb, niejaki Andrzej Drawicz, a jego zastępcą był aferzysta Lew Rywin i Jan Dworak dzisiejszy. No to towarzystwo doborowe. No.
Jeszcze tutaj uzupełnię,
to oni
Janku,
mieli zakładać tą niezależną, demokratyczną instytucję, jaką mają być media publiczne. Tak.
I dokończmy, że później pan Dworak był prezesem w połowie lat 2000, był prezesem telewizji, szefem Jedynki, czyli najważniejszego kanału telewizji publicznej, uczynił Macieja Grzywaczewskiego, który był kim? Szwagrem posłów Platformy Obywatelskiej. Jeśli szukać nepotyzmu, to trzeba się w wykonaniu Platformy Obywatelskiej, to trzeba się cofnąć wiele lat. I wtedy najlepsze przykłady się znajdowało. Wtedy te przykłady nikogo nie raziły. Nikt w mediach typu Gazeta Wyborcza nie oburzał się na tego typu przykłady. Natomiast kiedy szefem telewizji publicznej był na przykład pan Andrzej Urbański i kiedy przez przypadek ktoś wykrył, że pani Kotecka, która była wówczas wiceszefową agencji informacyjnej, była przyjaciółką jednocześnie pana Ziobry, to z tego robiono całą aferę. Gazeta Wyborcza żyła tym przez pół roku. Dzień w dzień niemalże pisano o tym. Więc to pokazuje stosunek mediów tamtej strony do faktycznych przykładów nepotyzmu. Przypomnę również, że pan Jan Dworak, obecny szef Krajowej Rady Radiofonii, pilnował interesów producenckich. To znaczy system, z którym obecnie mamy do czynienia w telewizji publicznej, bardzo groźny system, ten, który w zasadzie spowodował, że telewizja z olbrzymiego, no w zasadzie nie do pobicia medium, odnotowuje w tej chwili najgorsze wyniki w historii. Najgorsze, to znaczy takich wyników jeszcze telewizja publiczna nie miała, z jakimi mamy do czynienia obecnie. A proszę mi wierzyć, ponieważ byłam w telewizji, wiem co mówię, trudno byłoby do czegoś takiego doprowadzić nawet przy dużych chęciach, więc tam musiały być bardzo duże chęci, żeby na skraj upadłości telewizję publiczną doprowadzić, ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie system producencki wprowadzony, chory system producencki, chory system pionów, osobno piony antenowe, osobno właśnie produkcyjne, wprowadzony przez Jana Dworaka, w czasach Jana Dworaka. Telewizja publiczna, jeśli tutaj jeszcze mogę chwilkę, to dopowiem. Telewizja publiczna, która ma rozmaite obowiązki, ustawowe również, nie zająknęła się na przykład w głównym wydaniu wiadomości o aferze, z którą mamy ostatnio do czynienia. Aferze, którą też w normalnym kraju żyłyby wszystkie media. Mówię tutaj o historii związanej z, o skandalu związanym z synem Donalda Tuska. Takich przykładów możemy dawać codziennie po parę. To znaczy, jakie tematy, jakie informacje są celowo ukrywane, są celowo przemilczane na antenach telewizji publicznej. W odróżnieniu od telewizji Trwam, która nie stroni od tej tematyki, uważa, że obowiązkiem dziennikarza jest rzetelne informowanie o wszystkich aspektach życia, również tych niewygodnych dla władzy. I stąd chyba właśnie, jeśli tutaj mówimy o niechęci do przyznania koncesji na multiplex do telewizji Trwam. Stąd czyli ta niechęć wypływa.
Czyli, drodzy Państwo, wyciąć stację, która całkowicie nie pasuje do układanki obozu rządzącego, a zatem do tej linii powszechnie znanej poprawności politycznej.
To nie jest kwestia tylko poprawności politycznej, to jest kwestia, bo poprawność polityczna można rozumieć jako pewien rodzaj interpretacji rzeczywistości. Tutaj mamy kwestię z jaskrawym posługiwaniem się nieprawdą, kłamstwem lub w ogóle pomijaniem całych olbrzymich obszarów ważnych dla życia społecznego. No, historia, którą opisuje Gazeta Polska, w ślad za nią być może nieśmiało inne media, historia Amber Gold, a wcześniej tej spółki lotniczej OLT Express, też jest, to są rzeczy dotyczące strategii. Tutaj w przypadku Amber Gold mamy do czynienia z jakimś przekrętem, jakimś gigantycznym przekrętem. Ludzie...
Prowadzone jest śledztwo w sprawie prania pieniędzy.
Mamy
korupcja, mega korupcja.
Mamy tysiące ludzi, którzy nie mogą wycofać swoich wkładów. Mamy jakiś bardzo poważny interes społeczny zagrożony. Obywatele polscy zostali nabici w butelkę, pozbawieni swoich ciułanych często groszy przez lata. Mamy mega skandal, tak? Mamy coś, co jest po prostu niebezpieczne dla życia społecznego i nagle się okaże, że to nie jest temat, który wytropiły redakcje mediów publicznych czy komercyjnych, tylko jakaś niewielka gazeta za tym chodziła i po tym już nie dało się tego zamilczyć. To też pokazuje, że nawet już nie zasięgi, nie oglądalność, ale fakt istnienia takich mediów jak Telewizja Trwam, Radio Maria przede wszystkim, czy Gazeta Polska Codziennie, przez fakt istnienia pewnych rzeczy nie można aż tak bezczelnie kłamać, albo nie można aż tak bezczelnie przemilczyć, w związku z tym po jakimś czasie te sprawy wychodzą i trzeba się do nich ustosunkować, a mamy do czynienia z rzeczami naprawdę poważnymi, też na marginesie tego poruszonego przeze mnie tematu Amber Gold. Taka smutna refleksja, akurat żyjemy teraz, nie wiem, przeżywamy sierpień kojarzy się nie tylko z rocznicami, z maryjnymi świętami, z pielgrzymkami, ale również z takim całym takim ciągiem narodowo-patriotycznych świąt, okoliczności, wspomnień. 1 sierpnia, rocznica Powstania Warszawskiego, 15, cud nad Wisłą, 31. Podpisanie porozumień sierpniowych w coś, co my rozpoznawaliśmy wtedy jako wielkie zwycięstwo demokracji i buntu społecznego nad komunizmem. I co się okazuje? Okazuje się, że historyczny film, pierwszy tak duży fresk o Solidarności, wszystko wskazuje na to, że opiera się na kłamliwym scenariuszu, że bohater nie jest bohaterem. Mówimy tu o Lechu Wałęsie. Człowiek o takich wątpliwych historiach w życiorysie. Człowiek, który ewidentnie posługuje się kłamstwem, jeżeli chodzi o własną biografię. Kręci w zeznaniach, mąci i cały czas coś zmienia. Scenariusz, który jest nieprawdziwy. W związku z tym powstaje również zakłamany film, tak? I ten zakłamany film sponsoruje kto? Amber Gold. To też taka refleksja natury etycznej, jak kłamstwo do kłamstwa lgnie, jak przekręt do nieprawdy, jak fałsz do jakiegoś przewału się klei. To wszystko, tu się nic nie zgadza. Łącznie z tym reżyserem, który robi film o czymś, co było zwycięstwem wspólnoty, prawda? Zwycięstwem myślenia solidarności nad jednostką, nad egoizmem. Wielkim świętem jedności Polaków, tak? Robi człowiek, który pierwszy zadekretował publicznie wojnę polsko-polską.
Ja może dodam, że coś jest dziwnego w Gdańsku. Bo tak, firma Amber Gold z jej szefem panem Plichtą, który wcześniej się nazywał Stefański i robił dziwne interesy, za co został zresztą skazany. Finansuje film pana Wajdy o Wałęsie. Bo chyba to trzeba nazwać filmem o Wałęsie, nie o Solidarności. Zwłaszcza, że podobno w scenariuszu nie przewiduje się jakiejś specjalnej uwypuklenia roli pani Anny Walentynowicz. Natomiast bardzo dużo miejsca poświęca się roli pani Henryki Krzywonos, która, nawiasem mówiąc, powinna być chyba zbadana przez historyków tak swoją drogą. Ale w tym samym Gdańsku, proszę zwrócić uwagę, powstał film, to znaczy sfinansowano film Sztos. I kto go sfinansował? Niejaki Nikoś był jednym ze sponsorów. Pan Krause z kolei, inny gdańszczanin, czy gdynianin, w każdym razie z Trójmiasta, jest też sponsorem wielu imprez, w tej chwili cieszącym się wielkim wzięciem. Też uchodzi za wielkiego mecenasa, na przykład mecenasa sportu.
Odbywają się te imprezy pod auspicjami Kurii Tezjalnej. Odbywały się, przepraszam.
Więc na przykład Procom Open, turniej tenisowy.
No ale też były takie debaty Areopag, Archipelag, nie wiem, jak się tam nazywa.
No więc właśnie, więc coś jest dziwnego w tym Gdańsku, a być może wiele mówi o nim prezydent tego miasta, pan Adamowicz, który przecież biednych ludzi, którzy inwestowali w Amber Gold, zwodził jeszcze dwa miesiące temu w maju, kiedy zachwalał innowacyjność tej firmy.
Autoryzując no de facto kogoś, kto stosuje oszukańcze praktyki.
Kiedy już wiadomo było, że prokuratura prowadzi swoje postępowania i...
A Komisja Nadzoru Finansowego też miała bardzo poważne wątpliwości.
I ta firma była na liście, na czarnej liście Komisji Nadzoru Finansowego, więc...
No i tak patrzymy, pani redaktor, na działania prezydenta Gdańska. Panie redaktorze, i w zabytkowej starej katowni, w budynku zabytkowym klasy zero, tworzy się Muzeum Tolerancji, Muzeum Homoseksualizmu. Na bramie Stoczni Gdańskiej w kolebce Solidarności mamy Lenina, który prezydentowi miasta nie przeszkadza. Prezydentowi, który powołuje się przecież na korzenie solidarnościowe, na zryw walki narodu polskiego o wolność i suwerenność naszej ojczyzny. A zatem ta schizofrenia bardzo mocno sięga tych wszystkich, którzy także odpowiadają za dzisiejszy stan rzeczy.
No to jest takie kompletne pomieszanie pojęć, jakaś postmodernistyczna choroba, że mogą funkcjonować obok siebie, mogą funkcjonować albo zamiennie rzeczywistości o tak różnych wektorach aksjologicznych, tak? To jest dla mnie coś zupełnie, może to jest taki znak czasu, albo może my jakoś tak dziwnie przywiązujemy się do tego, że powinno być inaczej, może taki czas, ale to jest chyba typowe dla takiego postsowieckiego myślenia. Na mnie duże wrażenie zrobiło i dużo mi powiedziało o naturze tego pomieszania pojęć, jak dowiedziałem się, że wie ojciec, jak się nazywa dzisiaj dawne miasto Leningrad. Została przywrócona nazwa Sankt Petersburg, prawda? Ale dzisiaj Sankt Petersburg, proszę sprawdzić na mapach w Google'ach, leży w leningradzkiej oblasti. I to nikomu nie przeszkadza tam, tak? W związku z tym to ten Lenin na bramie stoczni, Muzeum Homoseksualizmu
w Centrum Gdańska,
tak, w jakimś historycznym budynku i coś, co było polskim, absolutnie polskim wkładem w wolność Europy, wolność i demokrację, w zwycięstwo nad komunizmem.
I do dzisiaj, panie redaktorze, na liście honorowych obywatelów Gdańska w dalszym ciągu Adolf Hitler.
tak, to jest też zupełnie absurdalna rzecz.
Nawet nie wiedziałam o tym, myślałam, że po skandalu, kiedy wyszła ta sprawa na jaw.
Absolutnie nic się nie zmieniło, pani redaktor.
Natomiast, bo może pani Erika Steinbach by była oburzona, nie należy zadrażniać stosunków.
Ja chciałem tylko dokończyć, wspomnieć o tym, że szefem Europejskiego Centrum Solidarności, tak, takiego miejsca, symbolu, które było absolutnie naszym polskim wkładem w przemiany europejskie. Ta Solidarność nie powstałaby, Dzisiaj to nie tylko nawiedzeni katolicy mówią, ale mówią socjologowie na świecie, laicy, historycy, politolodzy, że Solidarność była pewną naturalną konsekwencją wyboru Jana Pawła, Karola Wojtyły na papieża. To przecież on, stojąc na placu wtedy zwycięstwa, obecnie Piłsudskiego, gdy powiedział: niech stąpi duch twój, to wcześniej jeszcze mówił bardzo ważne słowa, że Syn Narodu Polskiego staje przed wami i z głębi tego tysiąclecia wołam wraz z wami wszystkimi, tak? To znaczy wziął nas jako zakładników po to, żebyśmy my razem zmieniali z nim tą ziemię, ale pod natchnieniem Ducha Świętego. I rzeczywiście w kilkanaście miesięcy później wychodzi coś nieprawdopodobnego, ten 10-milionowy ruch ludzi, którzy upomnieli się o prawdę, o godność, o sprawiedliwość, o prawa człowieka, został nazwany Solidarnością. Absolutnie polski fenomen. I teraz strażnikiem centrum tego muzeum, tego pomnika jest człowiek, który zrezygnował z polskiego obywatelstwa, Bazyl Kierski, Niemiec, o bliżej nieokreślonym stosunku do polskości, jego bliżej nieokreślone relacje. No, krótko mówiąc, no człowiek przedziwny, tak? Osoba przedziwna, który, no być może to jego pomysł z tym Leninem na bramie stoczni, a przynajmniej on musiał go akceptować czy autoryzować. To jest jakiś rodzaj schizofrenii.
I jednocześnie... do tego, panie redaktorze, lider Solidarności, były prezydent, Lech Wałęsa, członków Solidarności dzisiaj by z chęcią pałował. Przecież tak się wypowiedział, no publicznie.
Ale to też pokazuje, jak dalece ta oderwał się od tamtych ideałów, jak dalece tymi swoimi wypowiedziami, albo tą swoją dzisiejszą postawą, albo postawą wtedy, kiedy był prezydentem, potwierdza wszystkie najgorsze nie tyle doniesienia, czy ustalenia historyków na swój temat, tak? I z drugiej strony, to też taka smutna refleksja, że przez 22 lata nie potrafiliśmy z tego, jeszcze raz powtarzam, dziś przeżywamy sierpień i to właśnie sierpień jakby wskłania do tej refleksji, do tego, co wydarzyło się 31 lat temu, tak, że nie potrafimy cieszyć się i zdyskontować tego nieprawdopodobnego potencjału i kapitału symbolicznego, jaki był w Solidarności. Ja bardzo często powtarzam taką frazę, którą przeczytałem w wywiadzie Alain Touraine. To jest taki francuski socjolog, myśliciel, no ktoś, kto rzeczywiście uznawany jest we Francji za autorytet moralny, mimo że jest totalnym lewakiem, lewicowcem. Człowiek, który zakochał się w Solidarności, przyjechał tylko tu, jak tylko zaczęło się w sierpniu, towarzyszył Polakom przez te kilkanaście miesięcy później po legalizacji Solidarności w tym czasie do stanu wojennego i dziś po latach wspomina, że Solidarność była jednym z najpiękniejszych, a może najpiękniejszym doświadczeniem nie Polski, nie Europy, a ludzkości w drugiej połowie XX wieku. Ten 10-milionowy wielki ruch ludzi, którzy upomnieli się o godność, o prawdę, o sprawiedliwość, upomnieli się o wolność. Ludzi tak nieprawdopodobnie przywiązanych do ideałów wolności, biorących odpowiedzialność za historię, tak? Że to było absolutnym fenomenem na skalę światową, w skali globalnej ten fenomen. Bo myśmy z tego nie potrafili zrobić sztandaru, nie potrafiliśmy zrobić czegoś takiego mitu jednoczącego, takim, mówię, mitu w tym sensie pozytywnym, w tym jako symbolu, tak? Symbolu jedności Polaków, po to, żeby w tą nową rzeczywistość wkraczać zintegrowani, z jakimś takim wspólnym dokonaniem, świadomością pewnej dumy z siebie, że coś takiego tu w Polsce się zaczęło. Dzisiaj co? A spadkobiercą tego jest Niemiec Bazyl Kierski, człowiek, który się wyparł z polskości, kpiny z tego urządza sobie pan Adamowicz, film sponsoruje firma, która okazała się bankrutem i przekrętaczem. Taka żałosny upadek czegoś, co było piękne, a w tych ludziach, którzy wtedy zaangażowali się, tracili najpiękniejsze lata swojego życia, cierpieli często nieprawdopodobne szykany, represje, byli bici, pałowani, niektórzy oddali życie za Solidarność. Dzisiaj o nich zapomnieliśmy, dzisiaj oni żyją w zapomnieniu, gdzieś dożywają swoich dni na skromnych emeryturkach. Ja ciągle przypominam w takich sytuacjach sobie załzawione oczy Grzesia Popielczyka z Żerardowa, wspaniałego działacza Solidarności, który, gdy tylko Solidarność wybuchła, włączył się w nią i gdy zapytałem go: panie Grzegorzu, dlaczego pan, mając świadomość wielkiego ryzyka, no to czerwone miasto Żerardów, pan zakłada Solidarność jako pracownik PKS-u, dlaczego pan to zrobi? Myślałem, że usłyszę od niego, A, bo Ruscy, bo komuna, bo to, bo tamto. Nie, usłyszałem od niego coś zupełnie nieprawdopodobnego. Mówi, panie Janku, u nas tu w Żyrardowie pracowały kobiety. To było miasto, gdzie większość zakładów to były zakłady włókiennicze, worki jutowe, coś tamtego, przędzalnie. Te kobiety musiały dziennie przerzucać kilkaset kilogramów czy tony własnoręcznie tych na te podajniki tej przędzy, tej włóczki czy tam czegoś. I mówi, nie mogłem patrzeć, jak 40-letnie kobiety wyglądają jak babcie. Te kobiety, które pracowały w systemie zmianowym od 6 do 14, od 14 do 22, od 22 do 6 rano, później musiały iść do domu, uprać, ugotować, posprzątać, nie wiem, stanąć przede wszystkim w gigantycznych kolejkach po ochłap mięsa, żeby rodzinie przygotować jedzenie. 40-letnie kobiety, panie Janku, wyglądały jak babcie. Nie mogłem na to pozwolić. Rycerz. Rycerz. Tak? Człowiek, który upomniał się o godność kobiet. Dlatego poszedł 30 razy był zatrzymywany do 1988 roku. Wielokrotne rewizje na skutek bicia, szarpaniny. Jego dziecko ma trwałe inwalidztwo, jest niepełnosprawne. On dzisiaj dożywa dni na jakiejś emeryturce śladowej, ale mówi o Solidarności z takim ogniem w oczach, z takim zapałem. Mówi, Solidarność była piękna, była niewinna, była czysta, była sprawiedliwa, tak? No o nim trzeba by zrobić taki film, o tych ludziach, o tych tysiącach takich bezimiennych działaczy, które takimi biografiami pokryta jest cała Polska. A dzisiaj przychodzi bufon nadęty, kłamca, który mówi ja, tylko ja. Tak? Z Danuśką, nie, już teraz nawet bez Danuśki, tylko ja, no z tą Henią może. Słuchajcie, żyjemy w jakimś cyrku, w jakimś teatrze absurdu, tak? I nad tym wszystkim jeszcze ten przekrętarz, który daje na to pieniądze, wyłudzone od ludzi, no ludzie, no. Zobaczcie, jak kłamstwo do kłamstwa lgnie, jak przekręt do...
Tak, a ci,
trochę się rozgadałem, przepraszam.
A ci, którzy się upominają o prawdę, na przykład tak jak Krzysztof Wyszkowski w sprawie Lecha Wałęsy, mają wyroki. Mają wyroki, są nękani, ciągani po sądach. Albo właśnie na minimalnych emeryturach, na minimalnych rentach próbują sklecić koniec z końcem.
Tak, państwo Gwiazdowie gdzieś w falowcu na 11 piętrze, tak, z oknami drewnianymi z lat 70. w kawalerce mieszkający i żyjący do dzisiejszego czasu, prawda? Działacze Solidarności. W tej mętnej wodzie, bo za chwilę chciałbym zaprosić także słuchaczy do współtworzenia naszych rozmów, powstaje ten ruch społeczny w obronie telewizji Trwam, ludzi, którzy chcą mieć dostęp do przekazu prezentowanego przez tę stację, przez Radio Maria, Telewizję Trwam, ludzi, którzy widzą bardzo jasno i klarownie to wszystko, co dzieje się na scenie politycznej, ekonomicznej, gospodarczej naszej ojczyzny. Powrócę do tych prawie 2,5 miliona podpisów ludzi, którzy oddali swój PESEL, oddali swój adres. I staje przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i mówił, że trwały konsultacje społeczne, prawda? I te 2,5 miliona może jakby się nie liczą, bo może jeszcze jest inna stacja o profilu społeczno-religijnym, Religia TV, a może jeszcze pojawi się inny przedmiot, który wyłoni się, który rzeczywiście wypełni ponoć potrzebę społeczną.
Konsultacje trwały między księdzem Sową a księdzem Arkadiuszem Nowakiem pewnie.
Tak, no to rzeczywiście brzmi jak kpina, jak rodzaj takiej arogancji, jak taki rodzaj naplucia tym wszystkim ludziom, wypięcia się na tych ludzi. No, ale ten człowiek wystawia sam sobie świadectwo i jestem przekonany, że bardziej gorzko żałował, nie dlatego, że to będzie jakaś zemsta, tylko że dlatego, że w pamięci potomnych, no, sam wybrał sobie swoją rolę i swoją biografię pisze własnoręcznie, z własnego wyboru. Natomiast to, ci ludzie, no to jest, tak jeszcze wracam do tego fenomenu Solidarności, bo to jest ten fenomen. To jest też ci ludzie, którzy wbrew całej nagonce, wbrew temu wizerunkowi, temu szyderstwu, tej całej ironii, jaka bardzo często w salonie towarzyszy tym, którzy się przyznają do Radia Maryja, którzy słuchają, którzy mówią, że słuchają, że oglądają, no, zbierają się, organizują marsze, przy tych marszach już było tyle. To jest imponujące. To jest ta Solidarność. Bardzo często to zresztą ten aktyw, najbardziej aktywni ci społeczni ludzie też mają w swoim rodowodzie doświadczenie strajków, doświadczenie solidarności, budowania struktur. To jest pewna postawa takiej odpowiedzialności za siebie, za swoje otoczenie, miłości do bliźnich, do ojczyzny, tego pierwszego kręgu rodziny, drugiego kręgu najbliższego środowiska, trzeciego kręgu, kręgu ojczyzny, wspólnoty języka, tradycji, historii, wiary, pewnych aspiracji, tak.
Jeśli można jeszcze na ten temat chwilkę. Prawie 2,5 miliona podpisów. Ludzi, których, jak ojciec słusznie zauważył, którzy podpisali się imieniem, nazwiskiem, PESEL-em. Trudno pomylić te osoby z kimkolwiek innym. Co to oznacza? Że ci ludzie swoimi nazwiskami, swoją postawą, podając te nazwiska, przełamali strach. Musieli przełamać strach, musieli przełamać kompleks związany z tym, że ktoś popiera takie medium jak Telewizja Trwam, jak medium ojca Rydzyka, tej czarnej owcy, która gdzieś tutaj nie wiadomo jakim cudem rozpanoszyła się i stworzyła imperium. Te osoby reprezentują jakieś mikrospołeczności, bo musimy sobie wyobrazić sytuację, bo z taką sytuacją mamy do czynienia, że nie wszyscy chcieli być na tyle odważni, że podpisali się pod protestem w sprawie Telewizji Trwam. Co to oznacza? Że nasze środowisko, środowisko ludzi, którzy popierają Telewizję Trwam, jest potęgą. Tylko nie wiem dlaczego, nie wiem co jest potrzebne, żebyśmy my uwierzyli, że już jesteśmy, że stanowimy potęgę. Co trzeba zrobić, żebyśmy poczuli swoją siłę? Dopóki my sami nie będziemy zdawać sobie z tego sprawy i zachowywać się jak większość, jak coś dominującego, to inni nas zdominują. Nie będą się z nami liczyć, jak my sami nie będziemy wierzyć we własną siłę. I jest coś takiego jak terror mniejszości, prawda? Już wiemy, że na przykład środowiska homoseksualne potrafią narzucać różnego rodzaju, na przykład 15, rozwiązania.
Ta 15 osób na manifestacji gdzieś tam w Warszawie, wszystkie media trąbią, prawda?
Tak, ponad 100 tysięcy w Warszawie. Ale co więcej, oni są w stanie narzucić swoje rozwiązania prawne. Oni są w stanie narzucić swoje rozwiązania prawne. I mamy w sprawie Telewizji Trwam też mamy do czynienia z terrorem mniejszości. I trzeba sobie to jasno powiedzieć. I tylko siła jest w stanie zmienić tę sytuację. Tylko siła. Ja proponuję, żeby to, co już mówiłam na różnych spotkaniach, a odbywam ich bez liku, jeżdżę na promocję filmu o Smoleńsku, ale nie tylko, na rozmaite prelekcje. Powtarzam to tym, którzy pytają bezradnie, co mamy robić, co mamy robić, przecież my nie możemy tu w parę osób nic zmienić. Nie, nieprawda, możecie zmienić, możecie pokazać innym, że wy działacie. I możecie rozmaite formy tej działalności podjąć. Może to być czytanie gazet, które uchodzą za nieprawomyślne. Cała akcja była kiedyś organizowana, czytania gazet typu Nowy Nasz Dziennik, Nowe Państwo, Gazeta Polska w miejscach publicznych. Trzeba do tego wrócić. Trzeba wrócić do akcji, które wiążą się z pikietami nawiązującymi do bieżących skandali. Naprawdę, proszę mi wierzyć, pikietę można zrobić nawet w 3 osoby. I czasem pikieta 3-osobowa ma w społeczności lokalnej większe znaczenie niż pikieta 100-kilkudziesięcioosobowa w Warszawie. Trzeba pokazać innym, że ktoś na tym terenie myśli podobnie. Wtedy ludzie poczują, że są w stanie coś zmienić, bo nie są osamotnieni. W tej chwili to jest najważniejsze chyba, żeby pokazać, żebyśmy zobaczyli siebie nawzajem i żeby się nie obawiać, że będziemy wyśmiani. Nie. Zobaczycie, jeśli odważycie się na taką akcję, nawet przy minimalnej liczbie uczestników, zobaczycie, jak wielki to będzie miało oddźwięk.
I druga rzecz, wyzwolić się z tego poczucia ubogiego krewnego, który na własne życzenie jest obrażany. To jest ten przykład, też bardzo często w terenie, będąc na spotkaniu z ludźmi, ktoś przychodzi z rumieńcami na twarzy i mówi bardzo podekscytowany: panie Janku, czy słyszał, co ten Niesiołowski coś tam powiedział w tym TVN Olejnik? A ja mówię: nie. No on tak powiedział, i się nakręcę. Ale mówię: ale co mnie to obchodzi? No bo on tak... Ale co mnie to obchodzi? Ja tego nie oglądam. Jak? Ja tego nie oglądam. Po jaką cholerę pan to włącza, tak? I nagle się okazuje, że do tego człowieka dociera to, że można żyć, nie włączając TVN-u 24, a można żyć, nie oglądając jako pierwszej strony startowej Gazeta.pl, prawda? Czy Onet. Można funkcjonować i można kompletnie jakby zresetować tą rzeczywistość do tego miejsca, znaczy do tej miary, na którą te media zasługują, czyli do śmietnika, tak? I nie ekscytować się tym, no przestać się podniecać rzeczami, które jeszcze dodatkowo jest jakimś takim masochistycznym samoumartwieniem się. Na miłość boską, jest tyle pięknych rzeczy. Można wziąć książkę, przeczytać, czy porozmawiać z dziećmi, spędzić ten czas na czymś pożytecznym, tak? Po co się katować, no?
Zapraszamy, tutaj... tak, pani redaktor, podam numery telefonów i już pani redaktor uzupełni. Drodzy państwo, zapraszam do współtworzenia rozmów niedokończonych. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Zagranica 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy z Europy 048 56, z Ameryki i z Kanady 011 48 56. Bardzo proszę, pani redaktor Anita Gargas.
Tak. Tutaj wywołaliśmy sprawę TVN-u i rozmaitych dziennikarzy, do których tak chętnie chodzą politycy, którzy... No, są wzorem dla innych polityków.
No przynajmniej punktem odniesienia, tak.
I komentatorzy, profesorowie. Mnie zawsze zastanawiało, co takiego można osiągnąć, idąc do TVN24, które jest oglądane przez około 150 tysięcy zajadłych zwolenników Platformy, ewentualnie SLD i Ruchu Palikota. I oni po nawet 100 występach w charakterze listka figowego pana profesora takiego czy polityka innego nie zmienią swojego zdania. Natomiast ci politycy, chodząc do tego typu mediów jak TVN24 czy na przykład Superstacja, wymierzają policzek dziennikarzom, którzy nie zniżają się do metod, jakie na co dzień stosowane są przez te media. Proszę sobie wyobrazić, co by o mnie państwo i politycy pomyśleli, gdybym ja zaczęła rozmawiać z Urbanem, z Kiszczakiem, albo z tego typu, z innymi tego typu osobami. Zaczęliby państwo mnie mniej szanować, a może w ogóle przestaliby państwo mnie szanować i cały mój dorobek życiowy poszedłby na marne. Gdybym ja wzięła takiego pana jednego z drugim i rozmawiała na zasadzie takiej, że proszę bardzo, pan taki czy siaki może powiedzieć studiu, co mu żywnie się podoba. Przestaliby państwo mnie szanować. A tymczasem chodzą te rozmaite osoby chodzą do mediów, które właśnie robią to na co dzień.
Anita, zaznacz, że to chodzi o tych, którzy na co dzień uważani są za autorytety prawicy, tak. Politycy obozu niepodległościowo-patriotycznego i tak dalej.
Znaczy, ja sobie nie wyobrażam, że rozmawiałabym z politykami, którzy się zeszmacili, którzy są z szamba, Po prostu ich opinie nie powinny funkcjonować w ogóle w przestrzeni publicznej. I podobnie należy postępować z dziennikarzami, którzy reprezentują Szambo. Superstacja jest dla mnie czymś w rodzaju telewizyjnego, nie, może bardziej lajtowego, może bardziej w kierunku polityki. Tok FM, no to wiadomo, co to jest. TVN24, szczyt manipulacji. Czy naprawdę trzeba uwiarygadniać te stacje, czy te media swoją obecnością w studiu? Czy naprawdę w ten sposób trzeba coś pokazywać dziennikarzom, trzeba pomniejszać rangę tak naprawdę dziennikarzy, którzy nigdy się czymś takim nie splamili? Więc jeśli państwo, bo państwo przecież, nasi słuchacze są wyborcami, mają państwo okazję porozmawiać z politykami, zadajcie im pytanie, dlaczego chadzają do tego typu mediów. Macie państwo okazję spotkać się z autorytetami z naszej strony. Też proszę im zadać pytanie, co zamierzają osiągnąć. Oczywiście jest taka teoria, że nawet jeśli by jedna osoba, jeden słuchacz czy widz nawrócił się po takiej audycji, no to jest zysk. A więc nie jest zysk, bo powtarzam, że państwo tylko uwiarygadniacie te stacje i powodujecie, że one mają widownię. One mają widownię w tym sensie, że gdyby te stacje były skazane na, że tak powiem, brak płodozmianu, to znaczy gadałaby pani z SLD z panem z ruchu Palikota i na odwrót, ewentualnie
część z Platformy.
Albo pani z Platformy z ruchu, a w charakterze opozycji ruch Palikota, no to te stacje nie miałyby racji bytu. I ja chciałam przypomnieć, że był taki moment w historii, kiedy PiS dosyć konsekwentnie bojkotował TVN24. Było to bardzo krótko, tym niemniej widać było spadek oglądalności. Delikatny, ale jednak był to spadek oglądalności tej stacji. Skąd to wiemy? Otóż są specjalne badania telemetryczne, które pokazują minutowe nawet przepływy między stacjami, minutowe wskaźniki, ile było akurat w danym momencie widowni. I można było porównać te wyniki z tego okresu, kiedy PiS bojkotował tę stację, z wynikami z poprzednich miesięcy. I widać było, jak ta stacja sobie nie radzi. Więc można było spowodować, że TVN nie miałby nawet tej niszowej tak de facto widowni, jaką ma teraz, TVN24. Z jakiegoś względu zrezygnowano z tego. Więc powtarzam, po pierwsze, bojkotujmy te media, nie oglądajmy, a po drugie, naciskajmy na tych, którzy służą za listek figowy, za kwiatek do kożucha.
A przed nami już telefony, trwają wieczorne rozmowy niedokończone w studiu Radia Maryja. Pani redaktor Anita Gargas, pan redaktor Jan Pospieszalski. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy, skąd
Jadwiga
telefon?
Jadwiga z Katowic.
Witam pani Jadwigo,
dzisiaj
bardzo proszę.
Mam osobiście zaszczyt i radość wielką na antenie Radia Maryja podziękować pani Anecie Gargas i panu Januszowi Pośpieszalskiemu za odwagę, bezkompromisowość, za pracę, którą świadczycie państwo w obronie wartości, w obronie prawdy, sprawiedliwości, patriotyzmu. Mówię to w imieniu całej mojej rodziny i wielu przyjaciół. Proszę państwa, 5 czerwca w Brukseli z inicjatywy europosłów pana profesora Zbigniewa Piotrowskiego i pana Zbigniewa Ziobry w Parlamencie Europejskim odbyło się wysłuchanie w sprawie telewizji TVN. Oglądałam i słuchałam tej transmisji. Wystąpiło wielu wspaniałych, odważnych osobistości ze środowisk politycznych, dziennikarskich. Głos zabierali publicyści, naukowcy oraz osoby reprezentujące Fundację Lux Veritatis. Wśród prelegentów głos zabierali, no absolutnie z samej znakomitości, to co ja pamiętam, profesor socjologii, pan Andrzej Zybertowicz, dziennikarz publicysta, pan Bronisław Wilsztajn, posłanka pani Elżbieta Kruk, pani dyrektor Fundacji do Spraw Finansowych Lidia Kochanowicz, ojciec dr Tadeusz Rydzyk, była tam pani Beata Kępa i redaktorzy, pan Wojciech Ryszczyński, kolejno zabierał głos Wojciech Karłowski, Rafał Ziemkiewicz, oczywiście pani Janie Pośpieszelskiej, pani Anito Gergas, no znakomite towarzystwo, wszyscy państwo zabierający głos mówiliście o rażącym naruszeniu prawa, dyskryminacji, wykluczeniu wielomilionowej rzeszy polskich obywateli z przestrzeni medialnych na cyfrowym multipleksie. Była szeroka argumentacja w kwestii ograniczenia wolności słowa, łamanie prawa polskiego i europejskiego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Organy państwa z całą premedytacją tworzą swoiste getta, o tym pani mówiła, pani Aneto, ograniczają wolność słowa obywateli, ludzi o poglądach prawicowych, patriotycznych, religijnych. Oni są prześladowani w przeróżny sposób, włącznie z pozbawieniem pracy. Pokojowa walka o wolność słowa w przestrzeni medialnej trwa. Chodzi o prawa obywatelskie, o demokrację. Brałam udział w demonstracji w kwietniowej Warszawie. To było coś pięknego. Następnie w Katowicach i znów pojadę do stolicy, by kolejny raz zaprotestować przeciwko bezprawiu władzy. Tu już nie może być żadnych ustępstw po stronie nie tylko wolności słowa. Chodzi o prawo do niezależnej katolickiej telewizji Trwam. Możemy stracić również podmiotowość suwerenną, również i honor, i szacunek do samych siebie. Serdecznie państwa jeszcze raz wszystkich gorąco pozdrawiam. Do zobaczenia w Warszawie na manifestacji.
Dziękujemy pani Jadwigo.
Bardzo dziękujemy. Ja zwłaszcza dziękuję, ponieważ pani Jadwiga jest z Katowic, jak dobrze usłyszałam, a ja jestem katowiczanką, więc tym bardziej mi miło i pozdrawiam serdecznie. Pani Jadwiga zwróciła uwagę na manifestacje, które się odbywają w Warszawie, na Marsze Pamięci. My rzeczywiście rozmawiamy w specyficznym okresie. Ja sierpień kojarzę nie tylko z rocznicami i obchodami różnych rocznic, dat, które wiążą się z naszą niepodległością, z polskością, ale pamiętam, co się działo 2 lata temu w sierpniu na krakowskim Przedmieściu. Pamiętam i zawsze
dokładnie
sierpień
dziś,
i za,
dziś jest ta rocznica.
I zawsze sierpień.
Największej szydery tego przesilenia. Z 9 na 10 odbyła się tam straszna manifestacja przeciwników krzyża. Ta cała satanerka wyległa, wypełzło to dziadostwo na ulicę. Tam.
Ja będę sierpień pamiętać jako okres, kiedy w 2010 roku co wieczór i co noc bywałam na krakowskim Przedmieściu w charakterze dziennikarza, obserwatora tego, co się tam działo. To znaczy niebywałej wprost agresji na garstkę ludzi, bo to była tak naprawdę garstka ludzi, którzy trwali, pilnowali Krzyża Pamięci. I warto o tym przypomnieć właśnie teraz. Warto przypomnieć całą sekwencję wydarzeń, narastanie tego potwornego zła, bezinteresownego, absolutnie bezinteresownego zła, z którym mieliśmy do czynienia tam na krakowskim Przedmieściu. Ja przypomnę, że garstka ludzi modliła się przy Krzyżu Pamięci ustawionym po tragedii smoleńskiej przez harcerzy przed Pałacem Prezydenckim, raczej powinniśmy powiedzieć Pałacem Namiestnikowskim. I w pewnym momencie, to znaczy kiedy Bronisław Komorowski ogłosił, że przeszkadza mu krzyż, zaczęły pod ten krzyż przychodzić tabuny ludzi. Tabuny ludzi, które były odpowiednio stymulowane. Stymulowane przez, jak się później okazało, nieprzypadkowych osobników. Jednym z tych osobników był na przykład niejaki Niemiec, to jest pseudonim człowieka, który uczestniczył między innymi w prowokacji wobec senatora Piesiewicza. Przypomnę, że ten Ta prowokacja polegała na tym, że złapano pana senatora na czynach nieobyczajnych i później go szantażowano.
Nagrywając to i...
Tak, nagrano tę całą sytuację i szantażowano taśmami filmowymi. Ten człowiek znalazł się na ławie oskarżonych i jako oskarżony w trakcie procesu przychodził sobie na krakowskie przedmieście razem z innymi osobami tego typu i prowokował rozmaite akcje na obrońców krzyża. Tam były prowokacje typu, co jest na przykład na transparentach, czy tam na jakichś banerach przynosili hasła typu najlepsza potrawa na dzisiaj to kaczka po smoleńsku. I tak,
no,
i
bardzo dużo tych rzeczy zarejestrowała kamera Ewy Stankiewicz, łącznie z tym, jak grupa osiłków w liczbie pewnie 20 zmierza wzdłuż barierek i nagle Straż Miejska pomiędzy otwiera te barierki dla nich i oni odchodzą na parking policyjny, odjeżdżają nieoznakowanym samochodem. Tak? Wiadomo, że to byli ludzie ze służb jakoś dziwnie dedykowani tam do rozróby. No.
Tak, ja przypomnę, że tam dziwnym trafem, no przecież kilkanaście czy kilkadziesiąt, nie wiem, 30 metrów od miejsca, gdzie rezyduje prezydent, był otwarty całodobowy bar z wódką najtańszą w mieście. Ta wódka była dla chętnych do rozmaitych prowokacji, była za darmo, stawiana była tam przez rozmaite typy. Osoby, że tak powiem, podkręcone alkoholem szły atakować obrońców krzyża. Największym szczęściem dla tych osób było zrobić coś naprawdę obrzydliwego. No, mogło to być, nie wiem, sikanie na znicze, na małe krzyżyki, obrazki święte, które były ustawione wokół krzyża. Potrącanie osób klęczących i modlących się. Wyżywanie się na kobietach, bo na mężczyznach gorzej oczywiście. No i rzucanie się na krzyż pamięci. Próba obalenia zdarzała się co chwilę. Oczywiście zdarzały się przypadki fizycznego atakowania rękoczynów wręcz w stosunku do obrońców krzyża. Działo się to wszystko przy całkowitej bierności służb porządkowych, przy całkowitej bierności policji, która tam...
Ale przypomnijmy też postawę pani Hanny Gronkiewicz-Walc. To ona wydała zgodę na manifestację 9 sierpnia 2010 roku, czyli dokładnie dwa lata temu,
tak.
Na godzinę 23.
Tak.
Na godzinę 23 przeciwnikom
to w ogóle ewenement.
Ale
można
jeżeli
robić...
mówimy o wolności mediów i wolności słowa w Polsce, to niech będzie swoistym jakby suplementem do tego, co mówi Anita. Fakt, że Ewa Stankiewicz, która nagrała i zarejestrowała to wszystko w filmie, tego filmu nie mogła pokazać w żadnej polskiej stacji telewizyjnej, mimo że film trafił na listę hitów w Empiku sprzedawany przez wydawnictwo Rafael. Tak? To pokazuje, że nie rynek rządzi mediami, tylko polityka. Mówimy o filmie Krzyż.
Bo zdążyliśmy jeszcze jako, jeszcze będąc w telewizji, wyemitować...
Solidarny.
Tak.
Ale Krzyża już się nie zdążyło wyemitować. Tak. W momencie, kiedy Ewa zakończyła pracę nad Krzyżem, wydała to firma z Krakowa, wydawnictwo katolickie Rafael. Natomiast żadna stacja telewizyjna nie chciała tego kupić, wypuścić.
Pani redaktor, za chwileczkę, dobrze, odbierzemy telefon i już pozwolę pani redaktor także uzupełnić. Bardzo proszę, Radio Maria, halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Mówi Rafał Broda z Krakowa.
Witam panie profesorze i pozdrawiam.
Ja również witam i serdecznie witam ojca, ale szczególnie gości bardzo zacnych, którzy bardzo ciekawie mówią. Już się dość dużo dowiedziałem, te szczegóły związane tam z różnymi okresami działalności pana Dworaka i Lufta, no to były bardzo ciekawe, to w części telewizyjnej było. Natomiast ja chciałbym trochę nawiązać do tego, co pani Anita Gargas mówiła na temat tego bojkotu TVN, bo to był bardzo dobry okres dla PiS-u. Tam nie tylko pewnie spadała oglądalność, ale można było zauważyć, jak szczególnie delikatnie w stosunku do PiS-u się zachowywali wtedy dziennikarze. ich naprawdę to zabolało, że PiS nie chodził do TVN-u. Także to był bardzo pożyteczny okres i do czegoś takiego trzeba wrócić. Tym bardziej, że wtedy ci, którzy łamali ten bojkot, to jak się okazuje, większość z nich chyba to są ludzie, którzy później wyszli z PiS-u jako PJN. Natomiast to, jeśli chodzi o zachowanie się w stosunku do takich stacji komercyjnych, ja uważam, że naprawdę bardzo zalecane jest, żeby unikać chodzenia do tych stacji, no chyba, że się ma temperament taki jak pani profesor Pawłowicz, która sobie da rady w każdej sytuacji i mówi odpowiednio emocjonalnie i nie unika nawet pewnego rodzaju agresji, która przecież z drugiej strony zawsze jest obecna i to nieprawda, że Polacy lubią takich spokojnych ludzi, którzy są bardzo łagodni i nie pokazują swoich emocji. Natomiast o wiele ważniejsza sprawa jest, w jaki sposób politycy będą się zachowywać w stosunku do publicznych mediów. Bo jakby nie było, to są media, które my musimy odzyskać, bo publiczne media muszą być, bez tego w ogóle nie ma demokracji i jednak trzeba robić wszystko, żeby te media może nie naprawiać, ale budować od nowa. No trzeba mieć jakieś pomysły na to, co będzie w przyszłości, bo przecież ta dobra przyszłość na pewno przyjdzie. Ale ja uważam, że politycy, i tu to mnie najbardziej złości, że politycy, którzy mają wszelkie podstawy, mają mandat, żeby bardzo mocno występować, oni się zachowują wobec dziennikarzy jakoś tak szczególnie bojaźliwie. Przecież takiego dziennikarza, który się za bardzo wtrąca w rozmowę, przerywa i to się dzieje w telewizji publicznej, to natychmiast trzeba zastopować bardzo silnym jakimś tam przypomnieniem mu, na czym polega jego rola i że to jest telewizja publiczna i że to nie jest jego własność, że on tutaj jest tylko, tak powiem, no pracownikiem, który ma wykonywać usługę. I natomiast politycy się zachowują jakoś tak niezwykle wstrzemięźliwie. Ja uważam, że właśnie tu trzeba by jakoś dotrzeć do polityków, chociaż do nich jest bardzo trudno dotrzeć. Oni, nie wiem, nie słuchają chyba tych różnych wypowiedzi, nie czytają. W każdym razie bardzo bym chciał, żeby oni zaczęli naprawiać telewizję publiczną bezpośrednim działaniem. Włącznie z tym, że pewne rzeczy, których telewizja publiczna nie podaje, pewnych informacji, wiadomości, oni powinni wykorzystać czas, kiedy są na antenie, żeby nawet abstrahując zupełnie od tematu, który jest w danej audycji czy w danym programie, powiedzieć pewną frazę, przypominając rzeczy, które telewizja publiczna nie podała, a powinna była podać, bo to jest bardzo ważna informacja. Oni po prostu, nasi politycy, powinni się czuć współwłaścicielami tej telewizji i stosownie do tego się zachowywać. No to nie będę już przedłużał. Szczęść Boże, dziękuję.
Dziękujemy
bardzo
serdecznie. Pan profesor doktor habilitowany Rafał Broda z Krakowa.
Bardzo dziękujemy panu profesorowi za te uwagi. Ja całkowicie się zgadzam z panem profesorem, że jeśli już idzie polityk do telewizji, zwłaszcza publicznej, to powinien przygotować sobie wcześniej to, co chce powiedzieć. Nie dawać sobie narzucać pewnych wątków, które zwykle są odpowiednio manipulowane w studiu. Niezależnie od wszystkiego można przekazać nawet treści, które niekoniecznie są związane z tematem audycji. Można pokazać te treści, które były danego dnia na przykład przemilczane, zamilczane przez dziennikarzy danej stacji. Tak to już jest, że bojkot rzadko u nas jest stosowany, chociaż powinien być. Na przykład ja bojkotuję Pepsi, bo kiedyś usiłowała, nie wiem, chyba dalej to robi, robić eksperymenty na płodach. I szereg jest towarów, które śmiało, gdyby większość z nas zaczęła bojkotować, odczułyby te koncerny. Odczułyby koncerny po swojej kieszeni, że tak nie, że tak powiem.
Taka postawa obywatelska właśnie bojkotu konsumenckiego jest bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych. Środowiska szczególnie chrześcijańskie organizują się i w sytuacjach właśnie pewnych przekroczeń obyczajowych, czy naruszania etyki, czy naruszania standardów, no, wymuszają na firmach lub na mediach odpowiednie reakcje i to się udaje. No, to jest też element pewnej dyscypliny, solidarności, świadomości, takiego poczucia odpowiedzialności za nas wszystkich i być może w momencie, kiedy pytają nas, tak jak Anita, ty wspominasz, że na spotkaniach przychodzą ludzie, a i co mamy zrobić? No właśnie, organizować takie akcje, albo włączać, albo być wyczulony. Tak. Teraz jest bardzo prosta rzecz, to co Anita mówiła na antenie, ja podkreślę, list środowiska takiego właśnie patriotycznego, który wyraża poparcie dla Antoniego Macierewicza wobec haniebnego orzeczenia sądu, który uczciwego patriotę, człowieka, który zakładał opozycję, był jednym z liderów opozycji niepodległościowej, antykomunistycznej w latach 70. ze wszystkim narażeniem się na wszystkie konsekwencje negatywne tego faktu, tak? Bicie, zatrzymania, nieustanna ilość przeszukań, rewizji, zatrzymań i tak dalej, co Antoni Macierewicz ma w swojej biografii, prześladowania, więzienia i tak dalej. I nagle się okazuje, że tenże polityk dziś w wolnej Polsce, tak zwanej demokratycznej wolnej Polsce, zostaje skazany wyrokiem, prawomocnym wyrokiem sądu i przegrywa sprawę z byłym oficerem służb PRL-owskich, czyli przedstawicielem aparatu represji, którego głównym celem było przeciwdziałanie wolnościowym aspiracjom narodu polskiego. No, na miłość boską, ludzie, wyobraźcie sobie, o co chodzi? Opozycjonista, ikona opozycji, patriota, niepodległościowiec dzisiaj musi przepraszać, ponieważ sąd w wolnej Polsce przyznaje rację przedstawicielowi aparatu represji komunistycznego państwa wobec patrioty. Nie ma lepszego przykładu na to, w jak paranoicznej, w jakim teatrze absurdu żyjemy, tak? Ta historia przypomniana Krzysztofa Wyszkowskiego, który musi przepraszać Wałęsę za to, że powiedział o nim prawdę. Napis Lenina na stoczni. Naprawdę tak spojrzeć na to, jakby tak człowiek z lotu ptaka, jakby na chwilę spadł z księżyca i rozpoznał tą rzeczywistość. Żyjemy w jakiejś grotesce, w jakiejś absurdalnej sytuacji. Tylko spójrzmy na to normalnie, to logicznie, no. To nie trzeba być zwolennikiem PiSu czy Platformy. To nie o to chodzi, kto na kogo głosuje. To jest, chodzi o włączenie szarych komórek i spojrzenie logicznie na rzeczywistość.
W każdym razie bardzo prosimy o poparcie tego oświadczenia w sprawie wyroku na Antonim Macierewiczu. Można złożyć podpis na portalu niezależna.pl. Tam państwo wszystko znajdą, jak to należy zrobić. A jest to o tyle ważne, że to jest jeden z tych wyroków, które mają charakter prewencyjny. To znaczy sąd zakazał panu ministrowi Macierewiczowi mówienia w przyszłości o sprawach nadużyć, nieprawidłowości w wojskowych służbach informacyjnych, co jest w ogóle jakimś absurdem.
Podobne wyroki i podobne procesy uruchamiane są wobec dziennikarzy. No, Tomasz Sakiewicz jako naczelny Gazety Polskiej ma proces, jest prawomocny wyrok sądu wobec niego i wobec naszego dziennika za to, że pisała prawdę o okolicznościach katastrofy pod Szczekocinami. Tak? Katastrofa, w której ginie 16 osób. Dziennikarze rozpoczynają śledztwo dziennikarskie po to, żeby wyjaśnić wszelkie okoliczności, patologie towarzyszące tej sprawie i nagle się okazuje, że trafiamy na pewną firmę z Radomia, która była odpowiedzialna za bardzo newralgiczny element tego remontu, po którym doszło do tragicznej katastrofy. I się okazuje, że w artykułach nie można wymienić nazwy tej firmy, notabene firmy popierającej Bronisława Komorowskiego w wyborach chyba, tak? To jakoś tam były takie związki.
Tak, tutaj jedna korekta, jeszcze wyrok nie jest prawomocny, tylko decyzja zakazująca mówienia dziennikarzom na ten temat.
Znaczy nie możemy wymienić na łamach gazety. Nie
jeszcze
możemy
wyrok nie zapadł nawet.
Nie to możemy wymienić nazwy kuriozum tej firmy, tak? To jest, czyli jak dzisiaj mówimy o wolności słowa, jeżeli walka telewizji Trwam o miejsce na multipleksie jest elementem walki o wolność słowa, to jednak nie zapominajmy, że trzeba patrzeć na to kontekstowo, tak? To znaczy zobaczyć również te wyroki, prewencyjne wyroki wobec tych, którzy przekazują pewne prawdy o naszej historii najnowszej, albo o rzeczywistości gospodarczej, albo o rzeczywistości aferalnej, w które uwikłany jest obóz władzy, czy aparat władzy, to spójrzmy również na tą przemoc ekonomiczną, o której wspomniałem w tym przesłuchaniu, wysłuchaniu brukselskim, które przypomniała pani Jadwiga z Katowic. Otóż ta przemoc ekonomiczna polega na tym, że Gazeta Polska ma dzisiaj nakładu między 70 a 80. Ostatnio zanotowała prawie 100 tysięcy nakładu. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że ludzie chcieli kupić szczególnie tę gazetę, bo dołączony nie był film Egzorcysta. Wielki sukces Dominika Tarczyńskiego i filmu Egzorcysta.
Którego emisja była możliwa właśnie dzięki Gazecie Polskiej.
Bo żadna telewizja też nie chciała tego wypuścić. Mówimy o tych telewizjach komercyjnych i publicznej. Otóż ta gazeta, mająca 90 czy 80 tysięcy nakładu, ma porównywalną ilość sprzedanych egzemplarzy na przykład z tygodnikiem Newsweek czy Wprost. Powiedzmy Wprost. Natomiast dochody z reklam różnią się stukrotnie. To znaczy około 100 milionów dochodu rocznego gazety Wprost, tygodnika Wprost, około miliona złotych dochodu rocznego Gazety Polskiej. O czym to świadczy? To świadczy o tym, że to nie rynek rządzi mediami. To nie rzeczywistość rynkowa weryfikuje poczytność albo atrakcyjność danej gazety, tylko biznes, który został tak poukładany przez lata PRL-u, po latach post-PRL-u, znaczy w latach post-PRL-u, w jakim żyjemy, że tych właściwych się popiera, tych niewłaściwych się dyskryminuje poprzez niedawanie reklam. To dotyczy również i Gościa Niedzielnego, i Tygodnika Uważam, Że, i Dziennika Gazeta Polska Codziennie, ale również i tych niepodległościowych inicjatyw patriotycznych, obozu patriotycznego. Byle jaka lewicowa gadzinówka dostaje reklamy, dostaje kasę, dostaje wsparcie.
Proszę Państwa, jeszcze tylko sekundkę. Bojkot, proszę Państwa, żeby tu podsumować ten wątek. Łatwo go przeprowadzić. Nie wchodźcie na strony internetowe, bo każde kliknięcie powoduje wzrost reklam, które są automatycznie rozdzielane w internecie na te portale, które mają największą ilość wejść, liczbę wejść. Nie kupujcie gazet, nie kupujcie...
Gazet, które was obrażają. Jeżeli oczywiście chrześcijan obraża się permanentnie w jakiejś gazecie, to po co ją kupować?
Nie podnoście nakładu sprzedaży niepotrzebnie. Nawet jeśli was coś bardzo denerwuje, tygodnika Wprost czy tygodnika Newsweek, wystarczy tego nie kupić. Można iść do Empiku, jeśli już ktoś bardzo, bardzo chce
i sobie poczytać. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon?
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór.
Z zagranicy, z Wielkiej Brytanii dzwonię, mam na imię Rafał. Czy Państwo mnie dobrze słyszą?
Słyszymy bardzo dobrze, Panie Rafale, bardzo proszę.
To wspaniale. Chciałem przede wszystkim powiedzieć, że absolutnie zgadzam się z wypowiedziami gości, więc nie będę się rozwodził na ten temat. To tak w sprawie ogólnej. Chciałem zadać jednak takie pytanie. Od razu zastrzegam, iż moje pytanie nie wynika z żadnej złośliwości, tylko z chęci, z autentycznej chęci dążenia do prawdy. I pytanie jest, od razu zastrzegam, iż pani redaktor może nie odpowiadać na to pytanie, bo pani Anita Gargas jest gościem, jeśli dobrze rozumiem,
tak,
prawda?
Pani redaktor Anita Gargas i pan redaktor Jan Pospieszalski.
Tak,
redaktor.
Miło mi. I jeżeli pani redaktor Anita Gargas pozwoli, to chciałem zapytać, tylko żeby pani krótko tylko odpowiedziała tak lub nie i ewentualnie zadam kolejne pytanie. Czy pani redaktor, czy prawdą jest, że producent filmowy Maciej Strzembosz kilka lat temu zarzucił pani współpracę z wojskowymi służbami informacyjnymi, jeśli pani może odpowiedzieć?
Tak, to prawda. Pan Maciej Strzembosz nie zarzucił, tylko zadał pytanie, co ja odebrałam jako zarzut i pozwałam pana Strzembosza do sądu. Wyrok jest prawomocny, pan Strzembosz przegrał sprawę.
Tak, dziękuję za tę odpowiedź i bo wie pani, bo ja szanuję wyroki sądów polskich wydawanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, one są niezawisłe, ale bądźmy poważni, wiemy jak jest. Ja oczywiście nie sugeruję, że ten wyrok jest niesłusznie uniewinniający pani osobę, ale rozumiem, że pani autentycznie...
Jedna korekta,
nie...
to ja pozwałam pana Strzembosza, więc to nie ja byłam pozwaną.
Tak, pani to była nie powodem, ale...
Więc nie byłam uniewinniona.
A no tak, oczywiście. Taka. W procedurze cywilnej wygląda to inaczej. Oczywiście, dziękuję za poprawienie. Ale to nie o to chodzi. Tak jak powiedziałem, mi chodzi raczej o prawdę, więc domyślam się, bo wie pani, bo zastanawiam się coś innego a propos tej sprawy. Już nie chodzi o to, czy... Ja jestem skłonny chętnie uznać, że pani jest faktycznie niewinna w tej sprawie i chodzi o to, że pan Maciej Strzembosz jest przecież, ja tu nie wnikam w relacje rodzinne, to nie moja sprawa, ale prywatnie on jest synem wielkiego badacza, przecież pana profesora Tomasza Strzembosza, wielkiego katolickiego patrioty, wielkiego uczonego i który... Po prostu, no aż dziw mnie bierze, że pan Maciej Strzembosz mógłby zrobić, no powiedzieć, zasugerować coś takiego o kimkolwiek, nie mając dowodów. Przecież domyślam się, że jakąś wiedzę, on chyba zresztą historykiem jest z wykształcenia, chyba, nie jestem pewien, i on przecież musiał na jakiejś podstawie te przypuszczenie.
Tak, ale panie Rafale, to do pana Strzembosza telefon i właściwie nie mamy pana Strzembosza w tym momencie w studiu, żeby zapytać się rzeczywiście,
no
czy sprawa jest...
No dobrze, jeżeli pani redaktor będzie mogła
jedno zdanie,
się...
Jedno zdanie powiem. Ta akta tej sprawy można obejrzeć w sądzie. Można zobaczyć, jakich trików używał pan Strzembosz, żeby się wybronić. Posunął się nawet do składania fałszywych zeznań, a jego adwokat do poświadczania pewnych dokumentów fałszywie za zgodność z oryginałem.
Sfałszowania dokumentów.
Tak.
No.
Ja w tej sprawie skierowałam pismo do prokuratury. Niestety, ponieważ nie przegrałam sprawy, nie byłam poszkodowaną, więc panu Strzemboszowi się nic nie stało. Ja zachęcam państwa, żeby państwo sobie obejrzeli akta tej sprawy.
Ja tylko taką smutną refleksję mam, że oczywiście tak, sam miałem ten wielki przywilej znać świętej pamięci Tomasza Strzembosza, fantastycznego człowieka, bardzo mocno zaangażowanego na rzecz wyjaśnienia prawdy o bohaterstwie Polaków, którzy ginęli ratując Żydów. I to rzeczywiście wspaniały historyk, wspaniały człowiek. Natomiast no, często jest tak, że synowie czy dzieci dziedziczą po rodzicach talenta, urodę, majątek zawsze albo często. Natomiast no nie zawsze bywa tak, że dziedziczą również pewien rys charakteru, który nazywamy się etyką czy przyzwoitością. I nie wiem, czy tutaj w przypadku seniora i juniora nie mamy do czynienia. No właśnie z tym, że nie zawsze to dziedziczenie musi być w tak prostej linii.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry, kogo witamy, skąd telefon?
Arkadiusz z Warszawy.
Witam, panie Arkadiuszu, bardzo proszę, my już jesteśmy na antenie. Panie Arkadiuszu, radio proszę całkowicie wyłączyć.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam takie stwierdzenie, takie pytanie. Niedawno obchodziliśmy dwulecie prezydentury pana Bronisława Komorowskiego. To mam taki trochę żal do Prawa i Sprawiedliwości, że nie wystosował jakiejś konferencji przypominającej o aferze marszałkowej z udziałem Bronisława Komorowskiego. Zresztą można na ten temat przeczytać w książce Z mocy bezprawia, która jest ocenzurowana. W miejsce książki pana Wojciecha Sumlińskiego promowano książkę pani Danuty Wałęsy. To jest jakieś żenujące. Dobranoc.
Dziękuję.
Tak, ja uzupełnię to. Rzeczywiście szkoda, że opozycja zaniedbuje tego rodzaju okazje, rocznice do tego, żeby opowiedzieć, czy przebić się do opinii publicznej z komunikatem, tym bardziej, że nie ma tych okazji za dużo, bo no, weźmy jednak pod uwagę, że gdyby nie ta grupa mediów toruńskich i gdyby nie środowisko Gazety Polskiej i te media, które tam są, opozycja nie miałaby możliwości w ogóle komunikowania się z wyborcami czy ze społeczeństwem. Takie okazje należy podejmować, tego rodzaju rocznice należy odnotowywać, dyskontować. Przy tej okazji ja przypomnę również, jak już dzisiaj mówiliśmy tu o konflikcie, o potwornej wojnie, o Krzyż na krakowskim przedmieściu i przypominam i Anita wspomniała rolę Bronisława Komorowskiego w tej w tym konflikcie. To znaczy, że ten konflikt nasilił się od momentu, kiedy Bronisław Komorowski w wywiadzie dla Gazety Wyborczej powiedział, że miejsce krzyża jest gdzie indziej, nie tu. Przypomina mi się historia, która równolegle rozgrywała się. Otóż 11 listopada 2010 roku w katedrze warszawskiej w zastępstwie nieżyjącego biskupa polskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej, pewien dzielny kapłan Sławomir Żarski wygłosił homilię, w której mu powiedział coś takiego, że krew ofiar katastrofy smoleńskiej przypomina starą prawdę, że wolność krzyżami się mierzy, tak? I jednocześnie w tej homilii zaznaczył, powiedział kilka cierpkich słów pod adresem polityków tej wojny politycznej, tej wojny symbolicznej, tej przemocy słownej, która trwa cały czas w polskiej przestrzeni publicznej. I wtedy to Bronisław Komorowski nie wytrzymał i według obserwatorów, tych, którzy świadków dotarł do celebransa, do księdza Sławomira Żarskiego i dał mu ostrą reprymendę. Ci wtajemniczeni, którzy znają się trochę na tej tak zwanej dyplomacji watykańskiej, uważają, że to właśnie ta reprymenda, ta postawa, to stanowisko Bronisława Komorowskiego, prezydenta, który zaatakował kapłana za to, że wygłosił nie taką komilię, jaką by ten chciał, spowodowało, że naturalnym kandydatem Sławomir Żarski był na biskupa polowego, nie został tym biskupem, że został nim ktoś inny. Tak mówią w kuluarach, to są wiadomości takie trochę kuluarowe. No, pikanterii dodaje fakt, że właśnie Sławomir Żarski 30 lat temu, 27 czy 28 lat temu, przepraszam, był bohaterskim obrońcą krzyża w Miętnem. Wspierał strajkujących uczniów, którzy 100 dni walczyli o krzyże w szkole w Miętnym w 1984 roku, na kilka miesięcy przed zamordowaniem księdza Jerzego Popiełuszko. Kiszczak kazał zdejmować krzyże w szkołach i ta akcja napotkała opór. Najsilniejszy ten opór był właśnie we Włoszczowej i w Miętnym. I tam wspierał uczniów w ich walce o krzyż ksiądz młody wikary z Garwolina, ksiądz Sławomir Żarski. I paradoksem historycznym jest to, że dziś po latach obrońca Krzyża Zmiętnego zostaje spostponowany przez przeciwnika Krzyża z Krakowskiego Przedmieścia. To zupełnie symboliczna scena. Nie wiem, ksiądz Sławomir Żarski zniknął gdzieś, zawsze widziałem go na różnych uroczystościach patriotycznych i państwowych, duży, rosły, piękny mężczyzna. Nie ma go gdzieś właśnie. To pokazuje, to ja nie wiem, jak nawet za czasów bolszewików czy PRL-u władza polityczna nie mieszała się tak bardzo w sprawy kościoła jak dzisiaj.
Ale wracamy do krzyża i do krakowskiego przedmieścia. Ja chciałam dokończyć to, co zaczęłam opowiadać o moich wspomnieniach z sierpnia 2010. I tutaj jedna tylko puenta, bo pamiętamy, że krzyż został usunięty w przeddzień uroczystości 15 sierpnia. A kto dokonał tego czynu? Otóż nie wiem, czy państwo pamiętają. Użyto do tego celu nikogo innego, tylko funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Biura Ochrony Rządu, które ma zupełnie inne cele, szlachetne cele, bronić najważniejszych osób w państwie, głowy państwa, premiera, ministrów. Funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu zostali wysłani na krakowskie przedmieście po to, żeby trikiem pewnym, manewrem pewnym usunąć ludzi sprzed krzyża. A zrobiono to w taki sposób, że powiedziano obrońcom krzyża, żeby usunęli, poproszono ich, żeby usunęli się na moment, ponieważ BOR musi dokonać tak sprawdzenia związanego z tym, że na następny dzień będą się dokonywać na placu przed Pałacem Namiestnikowskim uroczystości związane z 15 sierpnia. I obrońcy krzyża przesunęli się o kilkanaście, kilkadziesiąt metrów dalej. To wystarczyło, żeby akcja ta pacyfikacyjna odbyła się sprawnie. Ja pamiętam, że przecież tam byli ci funkcjonariusze, ich przełożony, jacyś zastępcy, którzy kłamali, mówiąc krótko, obrońcom krzyża co do celów ich akcji. I To warto też przypomnieć, biorąc pod uwagę późniejsze fakty, które wyszły na jaw, związane z tym, jak zachował się Borara, czy jak się nie zachował, jak w ogóle nic nie zrobił w sprawie ochrony głowy państwa prezydenta Kaczyńskiego, który udawał się do Katynia, do Smoleńska i do Katynia. I jeszcze, bo tutaj wspominaliśmy o filmie Ewy Stankiewicz, jeszcze tutaj chciałam jedno słowo dodać. Warto pamiętać, że osoby, które były bohaterami filmu, znaczy może nie bohaterami, tylko po prostu zwyczajnymi ludźmi, którzy zostali zapytani przez dziennikarza o własne odczucia.
To mówisz o filmie Krzyżcy Solidarni.
O wystąpieniach takich osób jak na przykład pani Łaniewska. Fantastyczna aktorka, która wypowiedziała swoją opinię na temat tego, co się działo na krakowskim przedmieściu i straciła pracę w telewizji publicznej. Prowadziła tam program Ziarno, fantastycznie zresztą, program dla dzieci i została wyrzucona z tej telewizji. Warto pamiętać o takich ludziach, którzy tylko dlatego, że gdzieś dali świadectwo, zostali usunięci ze stanowiska, z miejsca pracy. Ja przypomnę, że jedną z takich osób jest na przykład profesor Krasnodębski. Nikt nie pamięta, że został usunięty z UKSW. Tylko dlatego, że głosił poglądy, które mogły być uważane za...
I zupełnie przez przypadek i zupełnie w okolicznościach niezwiązanych z tym faktem okazuje, że inauguracja roku akademickiego 2011-2012, tak, na UKSW odwiedza miłościwie panujący nam Bronisław Komorowski, który wita wszystkich zebranych na Uniwersytecie Karola Wyszyńskiego i Jana Pawła III. No. Później na stronie prezydent.pl zostało to skorygowane. Nie ma tego nagrania, zostało to wycięte.
No bo na pewno z bólem to mówił.
Więc... Ja nadzieją.
Tak. Odbierzmy ostatni telefon, bardzo proszę. Radio Maria, halo?
Uchwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy? Skąd telefon?
Mówi Paweł z diecezji Płocki. Szczęść Boże wszystkim Państwu w studiu.
Witam, Panie Pawle.
Chciałbym taką przypomnieć krótko scenę biblijną, kiedy Pan Jezus był w Obrójcu, przyszedł do niego Judasz i go ucałował i powiedział Pan Jezus do niego, po coś przyszedł przyjacielu. Pozostając w tym klimacie słowa przyjaciel, chciałbym tutaj mieć taką prośbę do ojca Piotra, który raczy nas pięknymi melodiami, zadedykować pewną piosenkę tym, którzy są burzycielami ładu społecznego w Polsce, naszej koalicji rządzącej i wszystkim tym, którzy mają za patrona Judasza. Piosenka jest bardzo piękna, śpiewa ją pani Grażyna Brudzińska, tytuł piosenki Żegnajcie przyjaciele.
Nasze ścieżki pokrył pył.
A teraz powiem coś poważnego. Krótka modlitwa, która po prostu zatytułowałem tą modlitwę Prośba do Matki. I to jest na temat. Matko, pomóż nam zrobić porządek na tym świecie, na którym tyle chwastów, a depcze się kwiecie. Wszystko, co mamy, dostał człowiek. I myślę też o platformie cyfrowej. I to zawłaszczył człowiek sobie. A czy pomyślał, że kiedyś spocznie w grobie i co tam z sobą zabierze? O Panu myślę, Panie Premierze. Niegodziwe jest Wasze zajęcie. O Panu myślę, Panie Prezydencie. Bo zamiast znicz pod krzyżem zapalić, wolał Pan raczej krzyż wywalić. Matko, ulituj się nad nimi. Wszak również są dziećmi Twoimi. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie. To był ostatni telefon. Pani redaktor Anita Gargas, pan redaktor Jan Pośpieszalski. Po zdaniu podsumowania, bardzo proszę.
No, rozmawiamy tutaj o wolności słowa i o kondycji mediów. Trzeba sobie jeszcze raz powiedzieć, że kondycja mediów jest odbiciem po prostu kondycji naszej władzy. A jaka ta władza jest, to zwłaszcza w ostatnim okresie widzimy na co dzień w jaskrawym świetle. Proszę pamiętać, ja tutaj apeluję do tych wszystkich Państwa, którzy mogą w jakiejkolwiek formie uczestniczyć w życiu publicznym. Proszę pamiętać, że każda forma aktywności jest ważna. Pytają Państwo, co robić, ja jeszcze dokończę tę listę. Można na przykład, tu nawiązując do katastrofy smoleńskiej, można na przykład sprawić, żeby ci, którzy próbują zamilczeć, zapomnieć o katastrofie, musieli widzieć wszędzie, nawet w najdalszych kątkach Polski, zakątkach Polski, tablice poświęcone ofiarom katastrofy. Tablice poświęcone, czy obeliski, czy pomniki poświęcone prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. To można zrobić nawet przy pomocy zaprzyjaźnionych samorządowców. Można to zrobić również samemu, zbierając we własnym środowisku fundusze. To nie muszą być wielkie monumenty. Wystarczy, że będą to tablice w każdym miejscu Polski. Podaję tutaj na przykłady tej aktywności, ale proszę pamiętać, że Państwo sami mogą skrzyknąć się i zaproponować coś nowego. Proszę pamiętać, że internet jest fantastyczną formą komunikowania się. I proszę pamiętać o miesięcznicach. Mamy 10. Proszę aktywnie uczestniczyć w miesięcznicy. Proszę wyrazić pamięć. Proszę pamiętać o ofiarach katastrofy.
Czyli już jutro, pani redaktor, o 19:00 msza święta, którą oczywiście Radio Maria i Telewizja Trwam
przełamać wakacyjny nastrój. Proszę przełamać wakacyjny nastrój i dać wyraz solidarności z tymi, którzy nie pozwolą, żeby pamięć o ofiarach zamarła.
Ja dodam do tego tylko jeszcze, że mówiąc o sytuacji, jaka jest w Polsce, w tej przestrzeni medialnej, w tym domykaniu się systemu, gdzie prześladuje się internautów, no bo historia Roberta Frycza, twórcy strony Antykomory, w dalszym ciągu jest bardzo zła. Człowiekowi nie zwrócono, jemu zabrano jego sprzęt, laptopy, jego teraz próbuje się pod jakimiś innymi zarzutami prześladować. Sytuacja mediów niezależnych, takich jak Nasz Dziennik, czy Radio Maria, czy Telewizja Trwam, ale również Gazeta Polska Codziennie, Niezależna.pl, czy Nowe Państwo, jest trudna. My żyjemy tylko z tego, co sprzedamy egzemplarze, ze sprzedanych egzemplarzy. W związku z tym ta forma poparcia dla wolności słowa, dla niezależnego dziennikarstwa, dla tych, którzy kontrolują władzę, którzy nie zamilczają przekrętów, niegodziwości czy haniebnych działań tego aparatu władzy. Samo kupowanie tych gazet też nam jest bardzo potrzebne. Wzrost nakładu, jaki notuje Gazeta Polska Codziennie, pokazuje, że to jest dobra tendencja, że ludzie chcą takich wiadomości, że to jest sens w tym, co robimy. Nasz Dziennik, Gazeta Polska, Radio Maria, Telewizja Trwam, portale Niezależna czy w Polityce.pl, to jest ta oaza wolności i popieranie, korzystanie, kupowanie tych gazet. To jest też postawa obywatelska, to jest też rodzaj odpowiedzialności za Polskę.
Zwłaszcza, że media te wspierają niezależną kulturę, wspierają twórców, którzy nie mają szansy być obecni w przestrzeni publicznej, w mediach publicznych, którzy mogą tworzyć na przykład właśnie filmy
tak jak
poświęcone najnowszej historii Polski, czy Grzegorz Braun, czy wszystkie produkcje, które ukazują się dzięki Robertowi Kaczmarkowi. Właśnie te produkcje są możliwe dzięki Gazecie Polskiej, dzięki drugiemu obiegowi, który został stworzony w zasadzie przez media Gazety Polskiej. I proszę pamiętać, że lepiej kupić jedną Gazetę Polską niż coś, co może jest ładne, kolorowe, ale nic nowego w Państwa życie nie wniesie.
Dziękuję serdecznie. Dobiegają końca rozmowy niedokończone. Gośćmi dzisiejszego spotkania w Telewizji Trwam w Radiu Maria po godzinie 18:00 i w Radiu Maria po godzinie 21:40 byli pani redaktor Anita Gargas i pan redaktor Jan Pospieszalski.
Serdecznie
dziękujemy.
I pozdrawiamy. I siły sobie życzymy nawzajem w tej batalii o te wolne, niezależne media, a także, myślę, co bardzo ważne, odzyskiwanie świadomości narodowej, patriotycznej, tej naszej tożsamości, naszych fundamentów.
I 29 w Warszawie.
W Warszawie. Bóg zapłać, tak z Panem Bogiem.